Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina w kolejny pierwszy piątek miesiąca, a tematem dzisiejszej audycji będzie duchowość. Właściwie dokładnie poszukiwania ludzi w sferze duchowości, zapotrzebowanie związane z jej rozwojem, jakie ono jest, czego my oczekujemy. Spróbuję też dać sobie odpowiedź, czym jest duchowość. Do rozmowy zaprosiłem księdza profesora, kierownika Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, księdza profesora Marka Chmielewskiego. Witam księdza w Radio Rodzina w dzisiejszej naszej audycji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Księdze profesorze, ja tak przygotowując się do dzisiejszej audycji, zastanawiałem się, od czego zacząć naszą rozmowę. I myślę, że warto by było spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie duchowość jest. Bo słyszymy, że to właśnie owo słowo duchowość to otwieranie się na różnego rodzaju obszary związane, nie wiem, nie tylko z religią, ale również coraz częściej są to obszary pozareligijne, w sferze psychologii, umiejscowione, może umiejscowione gdzieś w dalekowschodniej medytacji. Czyli kiedy pada słowo duchowość, to otwiera się taka wielka przestrzeń różnych pojęć i różnych sposobów jej realizowania. I spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, właściwie jakie jest źródło samego pojęcia i czego naprawdę ta duchowość dotyka.
Rzeczywiście pojęcie duchowość jest w tej chwili bardzo modne. Ale jako ciekawostkę powiem, że słowo duchowość, łacińskie spiritualitas, należy do jednego z najstarszych pojęć teologicznych, jakim chrześcijaństwo operuje. Warto powiedzieć, że to słowo po raz pierwszy w wersji łacińskiej, właśnie spiritualitas, pojawiło się około 420 roku w listach pseudohieronimiańskich. I tam jest takie zdanie, w którym autor tych listów zwraca się do dorosłego chrześcijanina świeżo ochrzczonego, czyli neofity Ctesifonta, i daje mu taką radę: age ut in spiritualitate proficias, to znaczy postępuj tak, abyś wzrastał w tym, co duchowe. Po raz pierwszy to słowo tam się pojawia i niemal natychmiast, ponieważ jest to kontekst też taki manichejski, to niemal natychmiast temu słowu zaczęto przeciwstawiać pojęcie carnalitas, a w skrajnych sytuacjach pojęcie animalitas, czyli cielesność, duchowość, cielesność, prawda? A nawet duchowość, zwierzęcość. I niestety to przeciwstawienie tych dwóch sfer w człowieku, ono funkcjonuje praktycznie do dzisiaj i bardzo często duchowość jest rozumiana jako przeciwstawienie cielesności. Tymczasem człowiek jest całością. Święty Jan Paweł II między innymi w swoim słynnym dziele Osoba i Czyn pisze, że duchowość to jest przede wszystkim zdolność do transcendowania, do przekraczania siebie jako człowiek, jako całość. Do tych treści jeszcze za chwilkę wrócę, ale chcę właśnie powiedzieć, że nawiązując do tej koncepcji, Jan Paweł II w takich dokumentach jak chociażby list do rodziny czy adhortacja familiaris consortio w kontekście więzi małżeńskiej pisze, że człowiek to ucieleśniony duch i uduchowione ciało. A więc nie przeciwstawia ciała i ducha, czy cielesności i duchowości, jak to się często czyni.
To traktuje to jako całość.
Ale właśnie, traktuje jako całość. Zdaje się mówić, że te rzeczywistości tak głęboko się przenikają, że one są nierozdzielne. Zresztą my tego doświadczamy. Wiemy doskonale, jak pewne przeżycia natury duchowej czy psychicznej, jak bardzo rzutują na naszą cielesność, na nasze samopoczucie, nawet na zdolności czysto takie fizyczne, motoryczne i vice versa. Jeżeli człowiek jest chory, no to też inaczej przeżywać będzie swoją relację do Boga, czy do ludzi, czy w ogóle do samego siebie. A więc nie należy tutaj traktować duchowości jako czegoś wyodrębnionego z człowieka, ale jako pewien sposób funkcjonowania człowieka. I tak się też często określa, że duchowość to jest postawa albo zespół postaw, jakie człowiek przyjmuje względem określonej hierarchii wartości, przy czym, tak jak to zwykle jest w postawie, wyodrębnia się trzy takie płaszczyzny czy odniesienia, a więc odniesienie poznawcze, odniesienie aksjologiczne, wartościujące i takie odniesienie działaniowe. I tu się wspominają słowa świętego Jakuba Apostoła, że wiara bez uczynków jest martwa. Więc chodzi o to, że w postawie szeroko, w duchowości szeroko rozumianej, rozumianej jako właśnie zespół postaw, człowiek chce coś poznać, poznawszy, zajmuje określone stanowisko wobec tych wartości, określa siebie jakoś, dlaczego coś, co poznałem, jest dla mnie ważne lub nieważne i potwierdza to swoim działaniem. To jest taki schemat myślowy, który możemy odnieść do wszelkiego rodzaju duchowości. Natomiast warto, proszę pozwolić, że taki mini wykład zrobię, ale jest to nam potrzebne, żebyśmy mogli dalej rozmawiać bardziej już precyzyjnie. Otóż wracam do myśli Jana Pawła II, właściwie kardynała Wojtyły z jego książki Osoba i Czyn, gdzie papież pisze, że duchowość to wrodzona, wpisana w ludzką naturę zdolność do autotranscendencji, czyli samoprzekraczania siebie. Otóż każdy człowiek jako istota rozumna, wolna, obdarowana przez Boga rozumem i wolnością, ma tę wrodzoną zdolność wychodzenia ku czemuś więcej niż tylko spanie, jedzenie i zaspokajanie innych potrzeb fizjologicznych. Człowiek wykracza poza swoją cielesność. I to jest właśnie to transcendowanie. Problem jednak polega na tym, że różne są te przedmioty odniesienia, ku czemu się zwracamy. W każdym razie ta zdolność wykraczania poza siebie to jest właśnie duchowość w tym najbardziej elementarnym przejawie, który ja nazywam w swoich publikacjach jako duchowość antropogeniczna, czyli mająca genezę, mająca swoje źródło, swoją podstawę w ludzkiej naturze, bo jest wpisana w naszą naturę. Więc mówiąc inaczej, każdy człowiek, dlatego że jest człowiekiem, ma jakąś duchowość, bo ma tę zdolność wychodzenia poza siebie. Ale to jeszcze nas nie upoważnia od razu do stawiania znaku równości pomiędzy różnymi duchowościami, bo ktoś może się zwracać ku sobie samemu, ku własnym uczuciom.
No właśnie, wszystko leży też celem tego wychodzenia poza siebie, przekraczania siebie.
I na przykład to, o czym tutaj zostało już wspomniane we wstępie, te nowe duchowości, one mają taki właśnie charakter wsobny. Często jest to zwracanie się ku sobie, ku zaspokajaniu tylko swoich potrzeb psychicznych, ale też może być zwracanie się ku czemuś, co jest uznawane czy ujmowane w sensie takim soteryjnym, czyli zbawczym. A więc na przykład modlę się do kogoś lub do czegoś, czy myślę o czymś lub o kimś w takich kategoriach, że to coś czy ten ktoś, specjalnie unikam nazywania jednoznacznie bóstwem czy Bogiem, co może mi dać szczęście, co może zabezpieczyć moje życie, co może nadać sens mojemu życiu, co daje mi poczucie bezpieczeństwa. I wtedy mówimy o duchowości religijnej. Kiedy właśnie jest to nastawienie soteryjne, zbawcze, szukam ocalenia mojej egzystencji, sensu mojej egzystencji. To jest wtedy duchowość religijna. I teraz w zależności od tego, jaka jest koncepcja bóstwa czy Boga, będziemy mieli różne typy tej duchowości, na przykład duchowość dalekowschodnia, duchowość judaistyczna, islamska, no i rzecz jasna oczywiście duchowość chrześcijańska, w ramach której będziemy znowu mówili o różnych już duchowościach konfesyjnych, w zależności od tego, jakim mamy do czynienia wyznaniem, czy prawosławnym, czy protestanckim, czy jakimś innym.
Ale rozumiem, że sens tych duchowych poszukiwań musi być mocno oparty na jakimś fundamencie poznawczym i właściwie na prawdzie.
Tak jak powiedziałem, to ta transcendencja, to transcendowanie bierze pod uwagę te przynajmniej trzy elementy. Poznawczy, ten aksjologiczny, czyli nadający wartość, sens, no bo jeżeli ja coś poznaję, rozpoznaję, to też powinienem to uznać, czy jest to dla mnie ważne, to co poznałem, czy jest nieważne. A jeżeli poznałem to i uznałem, nadałem temu pewną wartość, czyli pewne miejsce w mojej hierarchii wartości, w moich motywacjach, no to się przekładać będzie na określone zachowania, określone działania. Tu jeszcze warto powiedzieć o jednej rzeczy, że właśnie na bazie duchowości antropogenicznej mamy jakby wspólną bazę, wspólny mechanizm tych duchowości, natomiast ich jakość jest zupełnie różna. Posłużę się tu pewnym porównaniem. Zdrowe dziecko, rodząc się, otrzymuje, czy ma zdolność mówienia, ale to, jakim będzie mówiło językiem, I co będzie mówiło, czy będzie przeklinać, czy będzie się modlić, to już zależy od wielu innych czynników. Ale przecież nie stawiamy znaku równości pomiędzy językami, że mówimy wszystko jedno, co człowiek mówi, byleby mówił. Tak samo i tutaj. Nie można stawiać tak bezkrytycznie znaku równości pomiędzy duchowościami tylko dlatego, że one odwołują się do tego wrodzonego mechanizmu transcendowania. Stąd właśnie nie możemy dać się jakoś wprowadzić w błąd przez chociażby napisy w księgarniach, na półkach z książkami duchowość, gdzie znajdujemy obok Biblii Koran i Bhagavad Gita i tysiące różnych dziwnych książek, łącznie z jakimiś przywidzeniami czy książkami o charakterze New Age'owskim. I to jest właśnie ten problem, że to pojęcie, ponieważ ono jest bardzo popularne, ono często nas wprowadza w błąd i wprowadza wiele zamieszania właśnie poprzez brak tego rozróżnienia tych poziomów duchowości. Co innego jest duchowość antropogeniczna, która jest tą jakby zdolnością do mówienia, natomiast zupełnie czym innym jest konkretna duchowość, która jest na przykład pięknym sposobem posługiwania się językiem, pięknym językiem. Więc tu używam tego porównania dla pokazania przynajmniej w zarysie, na czym ten problem polega.
Ale jest jeszcze jakiś szeroki obszar ateistyczny, gdzie ludzie dochodzą do wniosku, że to, co religijne jest usytuowane niby w sferze ducha, to jedynie wytwór naszej psychiki. To jakby też na inny
biegun. Ale to także mieści się w obszarze duchowości. Nawet mamy różnego rodzaju publikacje. Jest między innymi taka książka, która się ukazała też po polsku, André Comte Sponville, pod tytułem Duchowość ateistyczna. Brzmi to paradoksalnie, ale autor wyjaśnia, co rozumie przez to, ale rzeczywiście tak jest. Ten mechanizm transcendowania także tutaj działa. Bo jeśli nawet ktoś nie uznaje Boga, ateista, to znaczy ten, który nie uznaje Boga, ale uznaje jakąś rzeczywistość transcendentną, ku której się zwraca. To znaczy rzeczywistość, która jest poza nim. To może być idea, to tak jak w czasach głębokiego komunizmu, to była, prawda, partia czy kolektyw, w który wierzono jak Boga. Mechanizmy zachowań ludzi uprawiających tak zwaną duchowość ateistyczną są bardzo, bardzo religijne. Można tak powiedzieć, mechanizmy jako takie. Czyli to samo dotyczy także różnych tych duchowości z kręgu New Age czy innych, gdzie ten mechanizm pewnego takiego zawierzenia siebie temu komuś lub temu czemuś, ku czemu się zwracam, jest bardzo podobny do naszych aktów oddania i zawierzenia Bogu.
A czego tak naprawdę człowiek oczekuje, szukając drogi duchowego rozwoju? Nie wiem, wewnętrznego ukojenia, jakiejś harmonii, szczęścia, oderwania się od trosk tego świata? Czy jeszcze szuka zbawienia?
Myślę, że wszystkiego po trochu. To jest tak, że może odpowiadając na to pytanie, przywołam zdanie, które bardzo mnie poruszyło, zdanie z listu Ojca Świętego Jana Pawła II, Novo Millennio in Unte, to jest chyba punkt 33, w którym Ojciec Święty pisze, że znakiem naszych czasów jest powszechna potrzeba duchowości. To bardzo znamienne, powszechna potrzeba duchowości. To jest jak odpowiedź na to, o czym tu mówimy, że wszyscy potrzebują duchowości, choć będą ją różnie rozumieć i będą mieli bardzo różne oczekiwania. Jestem przekonany, że jest ogromna rzesza ludzi, którzy w duchowości szukają zbawienia, to jest ta właśnie duchowość religijna, choć rozumienie tego zbawienia może być bardzo różne, w zależności od tego, jaka jest religia, jaka jest formacja duchowa. Także i w obszarze chrześcijaństwa, czy ściślej katolicyzmu, to oczekiwanie zbawienia też jest bardzo, bardzo zróżnicowane. Jeśli rozmawiamy z ludźmi, czy w konfesjonale słyszymy, jak sobie ktoś wyobraża życie wieczne, no to widzimy, że ta rozbieżność poglądów jest czasem bardzo duża i niekiedy wzbudza zdziwienie. Ale prawdą jest też, że środowiska może mniej religijne albo nie mające formacji religijnej w duchowości szukać będą właśnie czegoś, co można by ogólnie określić jako dobrostanu. A więc takiego dobrego samopoczucia, odreagowania stresu, takich właśnie nastawień bardzo pacyfistycznych, czy na przykład proekologicznych, takiego poczucia jedni z całym wszechświatem, z naturą, takiego stapiania się, a więc coś, co zdawałoby się ociera się wręcz o mistykę, to są te nurty na przykład New Age'owskie. I to ten zakres oczekiwań pod adresem duchowości jest naprawdę bardzo duży i chyba trzeba byłoby powiedzieć tak, że wszystko zależy od konkretnego człowieka. Chyba nie znajdziemy takiej odpowiedzi jednoznacznej, czego ludzie oczekują. Każdy oczekiwać będzie czegoś innego.
No tak, ale...
Więc te różnice są bardzo różne. Tylko może dopowiem jedną taką ciekawostkę, że dość często ostatnio, zwłaszcza w krajach zachodnich, w Ameryce, zwykłe poradnie psychoterapeutyczne, które mają dać komfort psychiczny, komfort emocjonalny, noszą szyld Centra Duchowości. Niestety, może będę tutaj zbyt uszczypliwy, jeśli powiem, że niekiedy nasze, także w Polsce, Centra Duchowości trochę zdają się kokietować różnymi metodami psychoterapeutycznymi i mieszają pewne porządki. Niestety bardzo niepokojące jest to zbyt łatwe przechodzenie z płaszczyzny psychologii do płaszczyzny ściśle pojętego życia duchowego. Bo powiem tak, no jeżeli ktoś idzie do centrum terapeutycznego czy psychoterapeutycznego, no to odbierany jest jako ktoś, kto wymaga, no jest, ma jakiś defekt, wymaga leczenia, no jest coś nie tak. Ale jeżeli idzie do centrum duchowości, no to go nobilituje, bo to znaczy, że on się rozwija, on dąży ku czemuś. Tylko tak naprawdę jest to tylko szyld, pod płaszczykiem którego dokonują się rzeczy zupełnie nie mające wiele wspólnego z duchowością, a na pewno z życiem duchowym.
I teraz się pojawia pytanie, bo taka jak gdyby jawi się nam konkluzja, że duchowość równa się, czy poszukiwania duchowego rozwoju równa się szczęście, równa się jakiś wewnętrzny pokój, jakaś wewnętrzna harmonia, a z kolei jeżeli to, o czym mówiliśmy na samym wstępie naszego programu, duchowość ma swoje źródło w Bogu, duchowość to wiara, a wiara bywa trudna, więc duchowość to jest też zmaganie wewnętrzne, to duchowość religijna, czy oferowana na sposób taki, jak właśnie chrześcijaństwo ją proponuje, nie jest dzisiaj chyba dla człowieka zbyt atrakcyjna, bo to nie jest ten dobrostan takiej łagodności, takiego wewnętrznej harmonii i spokoju. Wprawdzie tak, ale to się do tego dopiero dochodzi czasami poprzez wewnętrzną ciemność, o której mówi chociażby Jan od Krzyża. A to już nie jest oferta dla zabieganego, zmęczonego człowieka. Tylko dodatkowy próg i problem do przekroczenia, do rozwiązania. To czy w dzisiejszym świecie właśnie chrześcijańska oferta duchowego rozwoju znajduje jeszcze, znaczy jest atrakcyjna w cudzysłowie dla ludzi poszukujących właśnie czegoś, co tak jak ksiądz tu wspomniał, czasami mija się z tą prawdziwą duchowością, a jest tylko jakąś taką psychoterapią, takim rozluźnieniem, poszukiwaniem wewnętrznego szczęścia, ukojenia, jakiejś euforii.
Tak, myślę, że nie trzeba też tak generalizować i nie poddawać się takim stwierdzeniom, które często się gdzieś pojawiają także w przestrzeni medialnej, że już chrześcijaństwo się wypaliło, że przestało być atrakcyjne, że chrześcijaństwo niewiele ma do zaoferowania, że no buddyzm na przykład, czy religie dalekowschodnie, czy właśnie religie, czy duchowości bez Boga, czy duchowości ateistyczne są bardziej atrakcyjne i tak dalej, i tak dalej. Takie opinie często się pojawiają i nawet w ustach niektórych duchownych, co jest chyba niepotrzebnym upraszczaniem rzeczywistości. Zaprzeczeniem takich właśnie stanowisk jednostronnych, że już chrześcijaństwo się wypaliło i musi szukać jakiejś nowej twarzy, jest chociażby przykład Światowych Dni Młodzieży, które przeżywaliśmy w zeszłym roku. Ten entuzjazm ludzi młodych i to ich pragnienie właśnie wspinania się wzwyż, tego dukinaltum, tego kroczenia ku wyżynom, zgodnie ze starożytnym adagium per aspera ad astra, przez trudności do gwiazd. Młodzi ludzie chcą pokonywać trudności, nie boją się tych trudności, tylko trzeba im pokazywać drogi pokonywania tych trudności, dawać im narzędzia. Natomiast problem chyba leży w jakich błędach wychowawczych i w całej takiej otoczce kulturowej, która zdaje się sprawiać, że współczesny człowiek, zwłaszcza młody, reprezentuje rodzaj takiej mentalności instant. Kiedyś spotkałem się z takim określeniem, tak jak mamy kawę instant, prawda? To jest szybko. Coś skondensowane szybko, tylko zalać gorącą wodą i już wszystko ma być takie natychmiast w pigułce, proste. To jest tak jak w Wikipedii, w internecie, nie trzeba chodzić do biblioteki, wystarczy rzucić hasło w internet, już wszystko jest gotowe, na tacy podane. I często właśnie tak młody człowiek jest tak nas przyzwyczajony do tego, że wszystko jest takie proste, łatwe, rodzice za niego zrobią. A tymczasem prawdziwa duchowość chrześcijańska, właśnie tak jak zostało tu powiedziane, jest pewnym długim procesem. To jest droga, droga na górę. Nieprzypadkowo Jan od Krzyża mówi, że to jest droga na górę Karmel. To pojęcie drogi na górę, zresztą w ogóle pojęcie drogi w tradycji w duchowości chrześcijańskiej jest bardzo bogate i bardzo nośne i bardzo dobrze oddaje rzeczywistość. Proszę zobaczyć właśnie, skoro mówimy o drodze. Kto chodzi na pielgrzymki? Na Jasną Górę czy do innych? Teraz częściej spotykamy się z ludźmi, którzy wybrali się na pielgrzymkę do Santiago de Compostela, więc to są ludzie młodzi właśnie, którzy nie boją się wyzwań. Ostatnio cieszy się ogromnym powodzeniem ekstremalna droga krzyżowa. To jest właśnie droga, to jest pokonywanie trudności, pokonywanie barier, to jest poddawanie siebie próbie. Owszem, to ma też jakiś tam wydźwięk takiego wyczynu i chęci wyczynu, ale to pokazuje, że chrześcijaństwo jest atrakcyjne właśnie poprzez to, że stawia wymagania. A jeżeli my zaczynamy robić z chrześcijaństwa właśnie taką kawę instant, coś, co by było szybko, łatwo osiągalne zbawienie, bez stawiania wymagań, no to ono przestaje być atrakcyjne. Są dużo atrakcyjniejsze rzeczy. Dlaczego na przykład się w świecie szerzą w tej chwili różnego rodzaju ekstremizmy religijne, łącznie z państwem islamskim i tak dalej? Bo właśnie dla wielu ludzi znudzonych tą papką, taką jaką daje współczesna kultura, to, co jest trudne, jest wyzwaniem. Więc tu jest problem. Warto jeszcze wspomnieć o czymś, co Jan Paweł II zdefiniował w akortacji Ecclesia in Europa jako horyzontalizm, czyli pewien światopogląd, pewien sposób ujmowania rzeczywistości, niejako sięgający po horyzont. Jan Paweł II mówi wprost, horyzontalizm to jest utrata nadziei. I to jest choroba społeczeństwa europejskiego, które utraciło nadzieję. Nie widzi potrzeby szukania czegoś poza tym, co widzi, czego dotyka, co może doznawać na wyciągnięcie ręki. I właśnie propozycja chrześcijaństwa tego właśnie bez retuszu, ale takiego chrześcijaństwa w całej okazałości, jaką jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a jednocześnie zesłanie Ducha Świętego, jest wyzwaniem, jest propozycją, myślę, wciąż bardzo atrakcyjną. Poza tym, my tu mówimy, tylko tak już dokończę, my tu mówimy troszeczkę tak socjologicznie o tym, że o tej rzeczywistości. Nie zapominajmy, że przede wszystkim chrześcijaństwo i wiara chrześcijańska jest łaską. Nie ma potrzeby bić na alarm i załamywać rąk, że wiara umiera. Duch Święty działa w Kościele, a Kościół jest wieczny i bramy piekielne go nie przemogą. Więc ja byłbym spokojny o kształt chrześcijaństwa. Natomiast jeśli trzeba się niepokoić, to trzeba się niepokoić o konkretne osoby, konkretnych ludzi, którzy się pogubili w tych różnych dążeniach, w tych różnych duchowościach i którym czasami trzeba pokazać właśnie krzyż, który jest drogą, który jest znakiem.
Czyli znowu powrót do fundamentu wiary i nie trzeba tej wiary zmiękczać, żeby kogoś do tej wiary i do tej prawdziwej duchowości na wierze w Boga opartej przyciągnąć.
Dokładnie. Jan Paweł II mówił do polskiej młodzieży, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I się okazuje, że te słowa i pewne wymagania, jakie stawiał papież młodzieży, właśnie pociągały. Nie na darmo mówi się o pokoleniu JP2, jak czasami bywa trochę dezawuowane, trochę może i ośmieszane to określenie, ale całe pokolenie młodych ludzi, którzy w tej chwili weszli już w dorosłe życie i biorą odpowiedzialność za życie społeczne, kulturalne, polityczne, to są ludzie wychowani na pewnych czytelnych znakach, jakie pokazywał Jan Paweł II.
Przy księdza, ja chciałbym tutaj nawiązać do księdza artykułu w czasopiśmie Egzorcysta, w którym to artykule ksiądz pisze, że kiedyś, jeżeli chodzi o duchowość, poszukiwano jakichś takich ogólnie obowiązujących wzorców i norm, które powinny ją określać. A dzisiaj człowiek sam dla siebie stanowi o tym, co jest duchowe, a co duchowe nie jest. Jakiś taki skrajny indywidualizm. Czy to też nie utrudnia nam właśnie jakieś takie uzgodnienie prawdy, że pojęcia są tak bardzo rozczłonkowane i rozproszone i jest ich tyle, ile jest nas i wszystkie są właściwie na równym prawie obowiązywania. Czy to też nie jest jakimś takim znakiem współczesności i naszych czasów, ta rzeczywistość nam utrudnia dochodzenie do prawdy. Ten silny indywidualizm, o którym ksiądz profesor wspomina, już nie ma tej wspólnotowości, takiego wspólnego poszukiwania prawdy, tylko każde pojęcie jest ważne i no właśnie, tak, co tutaj uzgodnić?
Rzeczywiście jest takie zjawisko. Ono określane bywa też jako postmodernizm, czy mentalność postmodernistyczna. I mniej więcej postmodernizm jest definiowany jako zjawisko światopoglądowe, społeczne, które pokutuje w naszej kulturze europejskiej, czy w ogóle w kulturze euroatlantyckiej, mniej więcej, no, tak się szacuje, od połowy lat 60. Postmodernizm można by scharakteryzować mniej więcej w ten sposób, że jest to relatywizm poznawczy, czyli epistemologiczny, przepraszam za taki język hermetyczny, ale za chwilę to wyjaśnię, który pociąga za sobą relatywizm aksjologiczny, no i jednocześnie wprowadza już potem chaos w sferze działania. Otóż mówimy o tym relatywizmie epistemologicznym, czyli właśnie kwestia prawdy. To jest bardzo charakterystyczne, coraz częściej słyszymy w mediach, zresztą taki pogląd już staje się prawie powszechny, że każdy ma swoją prawdę. Czyli człowiek nie jest lektorem prawdy jednej, obiektywnej, tego porządku ustanowionego przez Boga Stwórcę i który funkcjonuje w naturze, tylko człowiek jest kreatorem prawdy. Nie lektorem, ale i kreatorem. Prawdziwe jest to, co ja uważam za prawdziwe, co mnie się wydaje. Proszę zauważyć, jak często słyszymy to określenie. Bo mnie się wydaje, mnie się jawi, ja to tak odbieram, ja to tak czuję. Prawda? Czyli nieważne jest, jaka jest prawda obiektywna, tylko ważne jest to, co mnie się wydaje, co ja czuję.
A kwestionowanie tego doświadczenia paradoksalnie i podstępnie jest określane jako coś antyludzkiego, tak, antyhumanistycznego.
No tak, że to rzekomo ogranicza, bo powiedzmy sobie szczerze, obiektywizm prawdy w jakimś sensie człowieka ogranicza, ale jednocześnie go zabezpiecza. Właśnie to kartezjańskie cogito ergo sum, myślę, więc jestem. Czyli moje myślenie mnie stanowi. Skoro myślę, to znaczy, że stanowię sam siebie. I ta odwaga myślenia idzie tak daleko, że człowiek uważa, że ma prawo, czy jest właśnie jakby samostwórcą, sam siebie tworzy. W psychologii są takie nurty, które mówią właśnie o tym, że człowiek ma się spełniać, ma się realizować według własnego projektu. Na tym są oparte różne koncepcje pedagogiczne, między innymi tak zwana antypedagogika, gdzie to uczeń wyznacza cele, które ma osiągnąć, a nauczyciel ma mu tylko pomagać, niejako iść za nim i pomagać mu, żeby on, uczeń, osiągnął cel, który sobie wymyślił, wynalazł. No chyba to nie do końca tak działa, bo wiemy, jakie to przynosi skutki. Ale wrócę na chwilę jeszcze do tego postmodernizmu, więc konsekwentnie z tą relatywizmem, z tym relatywizmem prawdy, czyli tak zwanym relatywizmem epistemologicznym, poznawczym, w parze idzie właśnie relatywizm aksjologiczny. Z skoro nie ma jednej, tak się uważa, jednej obiektywnej, obowiązującej prawdy, no to też wszystko jest względne. Piękno to jest kwestia mojego odczucia. Powiem tak, trochę przekornie. Nie dziwmy się, że pojawiają się w naszej przestrzeni kulturalnej tak zwane projekcje, czy jak to się tam nazywa, czy prezentacje, które są pseudosztuką, często obrazoburczą. I artysta mówi, on ma takie widzenie sztuki, on ma takie widzenie piękna. A
jeszcze do tego
się podoba?
Tak,
to jest twój problem. Prawda? Ja to tak widzę, ja mam takie wyczucie estetyki. Jeśli twoje wyczucie estetyki jest inne, no to jest to twój problem. Poza tym, w sferze sztuki współcześnie chodzi nie tyle o kształtowanie zmysłu estetycznego, ile bardziej o pewne wrażenie, o pobudzanie wrażeń. Spotkałem się nawet z czymś takim, że wystawia się jakieś prezentacje, które trudno właśnie powiedzieć, co to jest, o co chodzi. I właśnie nie jest ważne, co to przedstawia. Ważne jest, aby inspirowało. Ważne jest to, co się rodzi w świadomości widza. To jest sztuka. Czyli sztuka jest we mnie. Nie sztuka jest na obrazie, tylko we mnie. Moje wrażenie jest istotą sztuki. To jest właśnie ten subiektywizm. To jest to pomieszanie porządku. I dlatego tak trudno nam się czasem jest porozumieć, bowiem każdy uważa, że ma prawo ustanawiać rzeczywistość, która go otacza.
I też w ogóle pojęcia duchowości też są indywidualne.
Dokładnie, bo to cały czas się poruszamy w sferze duchowości, bo duchowość przecież to jest ta zdolność transcendowania. Ona się wyraża w sztuce, w tworzeniu, w myśleniu, właściwie wszystkim, co stanowi człowieka. Nawet sposób mówienia, posługiwania się mową, zdolność myślenia abstrakcyjnego, nawet gesty, mimika, to są przejawy duchowości, czyli tej zdolności wpisanej w naturę człowieka, zdolności transcendowania, wykraczania poza siebie. Także cały czas tutaj poruszamy się w obszarze duchowości, jak widać, tylko duchowości na poziomie antropogenicznym, która siłą rzeczy rzutować będzie także na naszą duchowość, na przyrodzoną duchowość chrześcijańską.
Czyli taki skrajny indywidualizm to jest, można powiedzieć, taki pseudohumanizm, który prowadzi donikąd, bo nie pomagał uzgodnić żadnej prawdy, żadnych ogólnie obowiązujących norm i wartości, tak?
No tak, człowiek odnajduje się w darze dla drugiego człowieka. Więc ten porządek, który Chrystus wyraz w swojej Ewangelii, że właśnie jeśli kto chce stracić swoje życie, kto chce zachować swoje życie, je traci, a kto chce zachować, musi to życie stracić dla innych. Święty Paweł mówi, nikt nas nie żyje dla siebie, nikt umiera dla siebie. Żyjemy dla Chrystusa, żyjemy dla innych. Taka jest natura człowieka. Natomiast jeżeli skupiamy się na sobie i siebie samych czynimy kryterium całej rzeczywistości, całym horyzontem świata, w jakim żyjemy, no to będzie to trochę tak jak zamknięcie w szklanej kuli, w szklanej klatce, w której wprawdzie jest ciepło, bezpiecznie, przytulnie, ale w której się wcześniej czy później po prostu udusimy.
Księże profesorze, a czy nadal swój triumf świętują sekty? Jako właśnie taka oferta duchowego rozwoju, przejścia w jakieś nowe stany świadomości?
Nie mówił o triumfie sekty, bo to chyba nie o to chodzi i pewnie sami członkowie różnych ruchów, grup, które my określamy jako sekty, bo to jest pojęcie dość relatywne, chyba też nie chodzi im o to, żeby triumfować, bo to jest bardziej poszukiwanie. W świetle dokumentu watykańskiego, takiego raportu na temat sekty, to jest chyba z 80. bodajże 6. czy 5. roku, jest pewna smutna konstatacja w zakończeniu, że jeżeli mamy tak zwane sekty chrześcijańskie, to jest to przede wszystkim przejaw pewnych niedostatków naszego duszpasterstwa, i naszej troski o jakość życia duchowego. Po prostu do sekt, jeśli już posługujemy się tym określeniem dość pejoratywnym, niekiedy mówi się o tak zwanych nowych ruchach religijnych, to jest taki trochę eufemizm, żeby nie patować tak tym słowem sekta, bo ono jednak ma konotację dość negatywną. Tam na ogół idą ludzie poszukujący, tam idą ludzie wrażliwi, ludzie, którzy chcą czegoś więcej. Mówię na ogół, nie chcę znowu generalizować, że wszyscy i zawsze. znajdują to, czego szukają. No, jest zawsze też dyskusyjne, czego szukają, bo czasem szukają czegoś, czego chrześcijaństwo im zaoferować nie może, bo nie należy to do istoty chrześcijaństwa. Ale też prawdą jest, że masowość naszych parafii, pewnego rodzaju taki schematyzm parafii, taki schemat funkcjonowania parafii, schematyczny sposób funkcjonowania parafii jak przedsiębiorstwa usług religijnych, no może powodować, że ludzie dają się zwieść, są zapraszani do takich wspólnot, grup, gdzie jest takie poczucie bliskości, ciepła. Bo w naturze człowieka jest przeżywanie swojej relacji z Bogiem, bliskości człowieka. To jest pewna prawidłowość. Weźmy dla przykładu mistyków, którzy żyją w bardzo głębokim zjednoczeniu z Bogiem, doświadczają obecności Boga w sobie. To są ludzie bardzo wrażliwi na drugiego człowieka. Ten mechanizm, on zawsze się powtarza. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy drugiego człowieka i vice versa. Im dalej jesteśmy od drugiego człowieka, tym niestety dalej jesteśmy od Boga, od Chrystusa. Zgodnie z tym, co mamy w 25 rozdziale Ewangelii Mateuszowej. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czego nie uczyniliście, tego i mnieście nie uczynili. Chrystus identyfikuje się z ludźmi. Więc to jest naturalne, że człowiek poszukuje bliskości drugiego człowieka, aby przeżywać swoją relację do Boga, aby przeżywać swoją wiarę. Jest prawie rzeczą niemożliwą, żebyśmy przeżywali w sposób dojrzały, głęboki swoją wiarę w oderwaniu od Kościoła.
Dlatego Jezus założył Kościół.
Dokładnie. Dokładnie. I nie wyobrażajmy sobie, mówimy, ktoś powie, no tak, ale przecież pustelnicy, tak, tylko że pustelnicy są może wyizolowani w sensie takim socjologicznym, fizycznym, ale duchowo pozostają w głębokiej więzi z całym Kościołem. Osoby w klauzurze, siostry klauzurowe, wbrew pozorom, one nie żyją dla siebie, one może bardziej żyją tym, co przeżywa Kościół, niż my, którzy jesteśmy, że tak powiem, poza tym murem klauzury. Tu mi się przypominają słowa świętego Jana Pawła II z adhortacji Vita Consecrata, to jest chyba w punkcie trzecim. Papież pisze, że życie konsekrowane jest w sercu Kościoła. Ja bym to sparafrazował, powiedziałbym, że życie konsekrowane jest sercem Kościoła. A serce w żywym organizmie reaguje na każdy gest, na każdą nawet myśl, na uczucie. Więc dlatego też osoby, które są osoby konsekrowane, mnisi, którzy żyją właśnie w tej pewnej izolacji od świata, nie są samotni. Oni żyją Kościołem, są w sercu Kościoła, żyją Kościołem. Tak samo pustelnicy inni. To samo dotyczy nas wszystkich, że my swoją wiarę przeżywamy we wspólnocie. Ktoś kiedyś powiedział, że albo się zbawiamy we wspólnocie, albo się nie zbawiamy.
A księże profesorze, czy takie poszukiwania nowych doznań duchowych bywają niebezpieczne w łonie samego Kościoła? No na przykład różnego rodzaju grupy nastawione na takie silne przeżywanie doznań duchowych, jakąś ekscytację, coś, co jest nakierowane wprawdzie na boską rzeczywistość, ale takie bardziej silnie emocjonalne. Czy to tu też ksiądz dostrzega jakieś możliwości błędu, czy wypaczeń, czy jakichś takich kierunków, które idą w jakąś niewłaściwą stronę, czy może niekoniecznie?
Wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy Boże i dobre, zawsze będzie się pojawiać ten cień zła w mniejszym lub większym stopniu. No i wszyscy jesteśmy zranieni niestety przez grzech pierworodny i mamy skłonność do zła i tę skłonność do indywidualizmu. Można tak obrazowo powiedzieć, no niestety ręce składają się do siebie. Taka jest nasza natura, że jeżeli zabraknie czujności, zabraknie roztropności, to nawet najbardziej wspaniałe w początkach dzieła Boże mogą się szybko przerodzić. No, ich zupełne zaprzeczenie. Raczej sekty, o których mówiliśmy, nie powstawały z takim nastawieniem, że zróbmy sobie sektę. Tylko często sekty powstawały z dobrych intencji, z szlachetnych pragnień. Tylko pojawił się jakiś błąd w którymś momencie, który sprawił, że sekta po prostu się oddzieliła od rzeczywistości Kościoła. Łacińskie słowo sekta pochodzi od łacińskich słów seco secare, czyli odcinać, albo też od sekti, podążać za czymś. takimś innym. Więc tak samo może być z ruchami, które rodzą się w Kościele. Zjawisko tych ruchów, choć wolałbym mówić tu o zrzeszeniach, znowu zgodnie z nauczaniem Jana Pawła, trochę upraszcza się problem, przepraszam, że znowu taki czynię taki troszkę odskok. Otóż w Adhortacji Christi Veris Laici Jan Paweł II chyba po raz pierwszy daje przejrzystą klasyfikację. Mówi o zrzeszeniach jako pewnym zjawisku wspólnym i mówi o czterech rodzajach zrzeszeń. Stowarzyszenia, grupy, wspólnoty i ruchy. To są zupełnie różne rzeczywistości, a my tak często wrzucamy do jednego worka, mówimy ruchy. No nie wszystko jest ruchem w Kościele, natomiast jeszcze w tej adhortacji Jan Paweł II podaje, mało kto o tym pamięta, pięć bardzo przejrzystych kryteriów pozwalających ocenić, czy dane zrzeszenie ma charakter eklezjalny, czy jest w Kościele. No właśnie, tego tutaj dotykamy tym pytaniem tego problemu. Kiedy coś, co się rodzi w Kościele, może się wyrodzić? Otóż jest rzeczą naturalną, że są ruchy w Kościele, bo cały Kościół jest ruchem. Kościół jest posłany. Kościół jest misyjny ze swej natury. Jest dynamiczny. I właśnie Duch działa w Kościele, Duch Boży. On obdarza charyzmatami różne osoby, charyzmatami, czyli darami, które mają służyć dobru wspólnoty. Często problem w tych różnych ruchach, nie chcę tu mówić o ruchach charyzmatycznych, bo to jest też często zawężane pojęcie charyzmat. Charyzmat to jest dar, jaki Duch Święty daje dla Kościoła, konkretnym osobom czy zrzeszeniom. Niekoniecznie mamy tu na myśli ruchy charyzmatyczne w sensie takim ścisłym. I właśnie problem wtedy pojawia się najczęściej, gdy coś, co jest dane dla dobra całej wspólnoty eklezjalnej, jest zawłaszczane jako coś, co jest moje, o czym ja mam decydować. I tu się zaczyna zwykle problem tych różnych zrzeszeń, które mogą się wyrodzić, a więc stać się de facto sektami, choć często będą miały nadal etykietę czy nazwę jak najbardziej eklezjalną. Ale oczywiście trzeba zachować tutaj roztropność i żeby nie skrzywdzić, bo rzeczywistość tych ruchów, które są w Kościele, one świadczą o dynamizmie, o tej ustawicznej wiośnie Kościoła, o tchnieniu ducha, które się dokonuje. Ale tak jak powiedziałem, często zdarza się, że lider, czy poszczególne osoby, czy cała wspólnota bardziej wierzy w siebie i bardziej szuka siebie niż Chrystusa, niż zbawienia, niż prawdy. I tu jest problem. Te kryteria, które Jan Paweł II podaje, takie najbardziej podstawowe kryteria, warto sobie przemyśleć. Na pierwszym miejscu Jan Paweł II mówi ortodoksja. Ortodoksja, czyli zgodność z nauczaniem Kościoła. Dalej, troska o świętość. Gdyby jakieś zrzeszenie miało bardzo szlachetne idee, ale nie będzie się troszczyć o zbawienie, o doprowadzenie do życia sakramentalnego swoich członków, nie jest eklezjalne. Bo ono może być chrześcijańskie z tej racji, że są w niej chrześcijanie, ale czy jest eklezjalne, czy ono żyje życiem Kościoła, jest takim ukonkretnieniem Kościoła, to już będzie inna sprawa. Dalej Jan Paweł II wskazuje kolejne kryterium, jakim jest cześć i szacunek wobec hierarchii, wobec papieża i wobec biskupów. Następnie, mówię tu w wielkim skrócie, bo to warto sięgnąć do tego, kolejne kryterium, czwarte, to realizowanie apostolskich celów Kościoła. Bywają takie grupy, takie zrzeszenia, które są przy parafiach, ale tak naprawdę nie żyją życiem parafialnym, nie służą parafii. Weźmy na przykład Wigilia Paschalna, która jest sercem życia parafialnego, kulminacją liturgii i taka grupa na przykład mówi, nie, my mamy swoją Wigilię Paschalną, bo my ją chcemy lepiej przeżyć. Czyli nieważne jest to, czy parafia ubogaci się naszym doświadczeniem, naszą wiedzą, naszą formacją duchową. Ważne, żebyśmy my mieli komfort przeżyciowy. Dojrzała wspólnota, dojrzały ruch w kościele będzie służył kościołowi, będzie wracał do parafii. Miałem szczęście poznać osobiście sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego i z jego ust wielokrotnie słyszałem bardzo mocne takie akcentowanie, że oaza w tym przypadku z parafii wychodzi i do parafii ma wracać. I to samo trzeba
powiedzieć... Nie żadnym autonomicznym ruchem, prawda?
Dokładnie. To samo trzeba powiedzieć o każdym innym ruchu w kościele. On ma przede wszystkim być w służbie parafii, która jest podstawową jednostką, podstawową komórką kościoła. Są owszem ruchy ponadparafialne, często nawet ponaddiecezjalne czy ogólnoświatowe, ale musimy zawsze pamiętać, że tą podstawową strukturą kościoła, w której jesteśmy zakorzenieni, w której doświadczamy kościoła, jest parafia. Jeżeli ruch nie ubogaca parafii, to ośmielę się powiedzieć bardzo dosadnie, nie ma racji bytu. I jeszcze ostatnie kryterium z tych pięciu, o których wspomniałem, kryteriów Jana Pawła, dotyczących eklezjalności ruchów czy zrzeszeń, lepiej tak powiedzieć, to mianowicie troska o promocję wartości ludzkich. A więc ruchy w kościele nie mogą być tylko takie spirytualistyczne, tylko skupione na tym wymiarze duchowym z pewną pogardą dla cielesności, o czym mówiliśmy na początku. Bo duchowość obejmuje całego człowieka. Byłaby to fałszywa duchowość, gdybyśmy akcentowali tylko kwestie duszy, tak jak to kiedyś mamy takie krzyże, czasami przy parafiach, krzyże misyjne, na których jest jeszcze taki stary napis, ratuj duszę swoją. No a co z ciałem? No tak. Właśnie, duchowość ratuje całego człowieka, zbawia się cały człowiek.
I to jeszcze swoją, a nie ma tam wspólnotowego elementu.
Dokładnie. Więc właśnie nie może być coś takiego w ruchu, że tam jesteśmy skupieni tylko na sprawach duchowych, mówimy pięknie o rzeczach duchowych, a znika nam realny człowiek, realne jego potrzeby, czy to w wymiarze społecznym, czy w wymiarze takim no, czysto nawet bytowym.
Księże profesorze, zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, chciałem zapytać, w jakim kierunku, jak ksiądz profesor myśli, jakimi sposobami trzeba dzisiaj nam się odradzać duchowo? Czy widzi ksiądz jakieś skuteczne na dzisiaj sposoby takiej duchowej reaktywacji, która zbliży ludzi do Boga?
Znowu mi się przypominają słowa Jana Pawła II, których może nie powtórzę dosłownie z tryptyku rzymskiego, ale coś takiego papież pisze zaraz na początku tego poematu, że jeśli chcesz dojść do źródła, musisz iść w górę pod prąd. I to bym widział jako odpowiedź na to pytanie. Więc wracamy do źródła. Mamy wracać do źródeł naszej wiary, do źródeł chrześcijańskich. Całym źródłem jest Pismo Święte, Stary i Nowy Testament. Jesteśmy właśnie w tygodniu biblijnym. Czytajmy Pismo Święte. To jest źródło duchowości. Tam znajdziemy wszystkie odcienie tego, o czym tu mówimy, o życia duchowego. Znajdziemy konkretne, bardzo konkretne wskazania. Biblia jest bowiem księgą życia. Dalej, sięgajmy do naszych ojców Kościoła, do pism Augustyna czy wielu innych autorów, żeby tylko wymienić najbardziej znanego. Dalej, sięgajmy do naszych klasyków duchowości. Nie jest chyba przypadkiem, że wśród młodych ludzi wielkim powodzeniem cieszą się pisma świętej Teresy czy świętego Jana od Krzyża, jakkolwiek czasami bardzo trudne. To jest też sztuka, w jakiej kolejności czytać te dzieła, żeby dobrze zrozumieć i odnieść z nich duchowy pożytek. I to są te źródła. Niestety czasami ludzie w poszukiwaniu duchowości sięgają po rzeczy, które są no, takim zatrutym źródłem albo są fałszywym źródłem. No, jakie możemy zyskać ubogacenie duchowe, sięgając do tekstów z obcych religii, których ani klimatu, ani kontekstu nie rozumiemy, nie znamy, zupełnie inna teologia, inna antropologia, inna koncepcja Boga, inna koncepcja człowieka. I takie mechaniczne przenoszenie pewnych treści, na przykład z jakiejś duchowości dalekowschodniej czy innych, do chrześcijaństwa, tylko dlatego, że to pięknie brzmi. Ale czasami to przesłanie w tych pięknych słowach jest bardzo złudne, bardzo niebezpieczne. Więc po co mamy sięgać po coś, co jest nam zupełnie kulturowo obce, skoro, jak się okazuje, wielu z tych przedstawicieli na przykład religii dalekowschodnich dopełnienie swoich poszukiwań znajduje w literaturze ascetycznej czy mistycznej chrześcijaństwa, w pismach Eckharta czy na przykład Hildegardy, czy właśnie świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża. Więc żeby się nie powtórzyła ta pewna anegdota, to pewne adagium, że właśnie cudze chwalicie, a swego nie znacie.
I niech to będzie...
My mamy pełne książek różnych tłumaczeń, różnych importowanych duchowości niewiadomego pochodzenia, a tak naprawdę nawet nie znamy przepięknych dzieł mistycznej i ascetycznej literatury polskich, naszych świętych. Mamy naprawdę wspaniałe pisma naszych świętych polskich, które swoją jakością i głębią są naprawdę porównywalne z dziełami doktorów Kościoła, których też powinniśmy znać.
Trzeba wrócić po prostu do źródeł. Nic tu skomplikowanego
prawda,
nie ma.
Do źródła, ale do źródła idzie się pod prąd. To wymaga trochę wysiłku. To trzeba trochę poszukać, pogrzebać, stawiać pytania. Trzeba, ale w ten sposób się osiąga nie tylko źródło, ale same gwiazdy.
I niech to będzie piękne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję, księże profesorze, za udział w dzisiejszym programie, za przyjęcie zaproszenia do udziału w rozmowie w Radio Rodzina. Ja tylko przypomnę, że moim Państwa gościem był ksiądz profesor Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeszcze raz z całego serca księdzu profesorowi dziękuję w imieniu własnym i słuchaczy.
A ja serdecznie wszystkich pozdrawiam, zwłaszcza pozdrawiam księży biskupów, szczególnie księdza biskupa Andrzeja i księdza biskupa Jacka, którzy są, z którymi współpracujemy od lat i którzy są w naszym Polskim Stowarzyszeniu Teologów Duchowości. Mamy swoją stronę Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, można tam zaglądać, żeby znajdować treści. To jest www.duchowośćwpolsce.pl, oczywiście bez polskich znaków, jako jedno słowo www.duchowośćwpolsce.pl, bez polskich znaków.
I zapraszamy. To jeszcze raz z całego serca buzapłać za rozmowę, a ja z Państwem słyszę się już za miesiąc z Panem Bogiem. Miłego, dobrego wieczoru, a już właściwie nocy. Szczęść Boże!